Jest naród wybrany, który potrafił zachować i przekazać potornym zapomnianą wiedzę Sumerów, sumeryjska część Biblii do Abrahama, wzbogacić tę wiedzę, skierować działania ludzkości w kierunku rozwoju techniki i technologii, a szczególnie w kierunku rozwoju nauk podstawowych. Jest naród wybrany, który umiał dla niewielkiej części swych przedstawicieli stworzyć warunki dla w miarę zdrowej czynności umysłu. Prawie cały postęp cywilizacji bezpośrednio lub pośrednio jest skutkiem rozumu kapłanów izraelskich. Oczywiście i oni popełniają błędy, gdyż nie wszyscy nie zawsze przestrzegają diety ułożonej im przez Mojżesza dla rabinów i ich rodzin, bowiem pojawiło się wiele nowych produktów spożywczych, których pojawienia się prawodawcy biblijni przewidzieć nie mogli. Na przykład pizza, to mój komentarz.
I Coca-Cola.
Duża część wiedzy rabiny dotychczas jest wiedzą tajną i udostępnioną tylko nieudostępnioną dla innych, ale to z ich wiedzy ludzkość uzyskała większe korzyści niż całej wiedzy rozpoznanej, zgromadzonej przez resztę ludzkości. Ich mrówcza praca, niewolna od błędów, prowadzona przez całe tysiąclecia, stworzyła biologiczne podstawy pod pojawienie się człowieka, którego wiedza potrafi rozumnie i przyczynowo uporządkować życie ludzi. Być może wkrótce taki człowiek się pojawi. Zgodnie ze wskazówkami Izajasza powinien jeść pasterską strawę i uczyć się, aby się nauczyć wiedzieć wszystko lub odróżniać dobro od zła. Nie wystarczy, aby tylko jadł pasterską strawę, musi się jeszcze nauczyć. Obecnie ludzi odbliżonych do prawidłowej czynności umysłu można spotkać tylko wśród długowiecznych pasterzy z dojrzałym mózgiem, ludzi zawsze ponad 30-letni. Tacy ludzie nie mogą się już niczego nauczyć, ponieważ musieliby uprzednio skończyć studia medyczne, wiele lat się uczyć, pracować, gromadzić informacje, wyciągać wnioski, cały czas utrzymując pasterski model żywienia. Taki zbieg okoliczności zdarzyć się nie może. Trzeba będzie kilku pokoleń ludzi żywionych optymalnie, by odnowić rodzaj ludzki do poziomu biologicznego naszych pierwszych przodków. Ale ludzie współcześni, szczególnie rządzący, mogą na te tematy wiele mówić, ale nie będą podejmować działań w trosce o przyszłe pokolenia. Aby takie działania mogli podjąć, muszą uzyskać natychmiast dla siebie tak duże korzyści, by były one o wiele większe od kosztów związanych z podjęciem tych działań i pozornych strat w nawiasie przy obecnym patologicznym sposobie myślenia i patologicznych potrzebach, jakie wyniknąć muszą. Korzyści, jakie współcześni ludzie będą mogli uzyskać po wprowadzeniu żywienia optymalnego, będą następujące. Brak nowych zachorowań na choroby cywilizacyjne z miażdżycą i nowotworami włącznie. Niska waga urodzeniowa dzieci, bardzo znaczne ograniczenie wad wrodzonych i wcześniactwa. Prawie zupełny brak zachorowań na choroby pochodzenia bakteryjnego i wirusowego, z AIDS łącznie. Wyleczenie z większości chorób obecnie chorych ludzi, przedłużenie trwania życia o 10-15 u starszych do 30-40% u młodszych. Uzyskanie u znacznej większości, współcześnie żyjących ludzi oczywiście, uzyskanie u znacznej większości współczesnych ludzi zdrowej czynności umysłu, wyzwolenie się od głodu zupełne, od pragnienia, ustawicznego lęku, niezmiennie towarzyszących ludziom od popełnienia błędów żywieniowych. Zdrowa czynność umysłu pozwoli ludziom na łatwe uporządkowanie życia na ziemi w oparciu o wiedzę, bez zbrojeń, wojen, terroryzmu, przestępczości, alkoholizmu, narkomanii, bez wiary, poglądu, bez wszelkich niepotrzebnych podziałów między ludźmi i bez tych 2600 rakiet, które mamy zakupić od Izraela do niszczenia czołgów przeciwnika. Ciekawe którego. To komentarz dzisiejszy. Aby te cele osiągnąć, potrzebna jest wiedza, prawda i mądrość. Są to słowa często przez ludzi używane, z zasady nadużywane, ale faktyczne znaczenie i treści ukryte za tymi słowami są dla ludzi niedostępne. Zgromadzone przez ludzkość fakty, poglądy, wiara, teorie nie są wiedzą przydatną do rozwiązania najważniejszych problemów stojących przed ludzkością. Gdyby taką wiedzą była, to dawno by było na Ziemi rozumie zorganizowane życie ludzi, a nie jest. Ludzie nie umieją rozwiązać tych problemów, zatem nie mają wiedzy, jest ona dla nich niedostępna. Wiedza jest to znajomość rzeczy. Nie ma wiedzy, nie ma prawdy. Prawda według Platona to zgodność rzeczy z naszą o nich wiedzą. Jest to definicja poprawna, z tym, że wymaga rozszerzenia o rozpoznane przez Kanta kryteria uznawania czegoś za prawdę. Cytuję. Wszelkie uznawanie czegoś za prawdę, o ile nie ma być ono zupełnie bezpodstawne, musi opierać się przede wszystkim na fakcie. A ponadto każda prawda musi się zgadzać ze wszystkimi innymi prawdami. Już sam brak wiedzy u współczesnych ludzi wyklucza możliwość dostępu ich do prawdy, a poglądy bądź wiara zamykają jeszcze szczelniej ich dostęp do prawdy. A powszechnie patologiczna czynność umysłu, o której pisał profesor Aleksandrowicz, uniemożliwia rzeczywiste rozpoznanie rzeczy. Mądrość według Platona jest to wiedza dotycząca tego, co odwieczne, wiedza dotycząca tego, co niezmienne, wiedza, która bada przyczyny rzeczy. Definicja mądrości jednego z dwóch bardzo rozumnych ludzi XX wieku, księdza profesora Sedlaka, jest następująca. Mądrością wydaje się być umiejętność gry na logice przyrody. Ponieważ przyroda jest logiczna, zawsze jest przyczyna i skutek, to umiejętność gry to jest właśnie mądrość. Moja definicja jest prostsza i chyba najlepiej odbija znaczenie tego słowa. Mądrość jest to znajomość przyczyn rzeczy, można dodać, dla ludzi najważniejszych. Ponieważ mądrość jest dla ludzi również niedostępną i ludzie nie znają przyczyn rzeczy ważnych dla nich, życie ludzkie jest takie, jakie jest. Według Platona tylko mądry jest dobry, tylko głupi jest zły. Żaden fałszywy nie jest mądry, żaden mędrzec fałszywy. Mamy sporo fałszywców w różnych dziedzinach naszego życia, to dzisiejszy komentarz. Musimy doprowadzić do tego, aby ludzie stali się dobrzy. Aby mogli stać się dobrymi, równolegle muszą stać się mądrymi. I rzeczywiście prawie wszyscy ludzie, lub znaczna z nich większość, po niedługim czasie mogą stać się i dobrymi, i mądrymi. Spotykałem takich często wśród optymalnych. Przyczyną wszelkiego zła trapiącego rodzaj ludzki od wielu tysięcy lat jest patologiczna czynność umysłów ludzkich występująca u prawie wszystkich ludzi, będąca skutkiem błędów w żywieniu naszych dalekich przodków. W okresie historycznym z wszystkich ludzi ponadprzeciętnych człowiekiem o największej wiedzy i najsprawniejszym umyśle był Stanisław Staszic. To od Staszica Kołłątaj dowiedział się, że wszelkie zło pochodzi z poglądu. Staszic ujął to szerzej pisząc. Poglądy będą najszkodliwsze ludziom i będą nierównie dłużej trapić rodzaj ludzki, aniżeli własności, oddzielność własności. Staszic wiedział o wiele więcej. Wiedział, w jaki sposób przyczynowo ludzkość będzie mogła wyzwolić się od władzy i tyranii zawsze zdegenerowanych bardziej od innych rządzących. Pisze tak, zamiast prostej żywności naróbcie im potrzebę nieskończonych rodzajów jadła i napojów. Te będą dla nich trucizną. Obficie zastawione stoły u tych, którzy wami rządzą, wam najwięcej rzeczywistego pożytku przynosić będą. Koniec cytatu Staszica. No, rada jest bardzo dobra, tylko do tej pory, do niedawna, nie było ludzi, którzy by mogli to odczytać, zrozumieć i wyciągnąć wnioski praktyczne. W tej chwili coraz więcej jest optymalnych, którzy potrafią to robić. Nikt nie zrobił tak wiele dla poprawy wartości biologicznej naszego narodu, zniszczonego biologicznie najbardziej w czasach saskich, jak to uczynił Staszic, ponieważ jego wiedza pozwalała na skuteczne działanie. Znał przyczyny i umiał przewidzieć ich skutki. Jeśli jeden człowiek zje na śniadanie kromka chleba z masłem, a drugi z kiełbasą, rodzaje energii, jakie ich organizmy będą mogły dostarczyć dla ich mózgu, będą różne. Ich czynność umysłów odmienna, ich poglądy w każdej kwestii różne. Ich czynność umysłu będzie zawsze patologiczna. Aby ludzie przestali mieć poglądy, w nawiasie najszkodliwszą ludziom przyczynę wszelkiego zła według Staszica, trzeba przyczynowo z ich umysłu usunąć przyczynę poglądów. Bowiem zawsze określony pogląd jest skutkiem określonych proporcji między głównymi składnikami odżywczymi w diecie człowieka, jest zawsze dowodem patologicznej czynności umysłu ludzkiego.